Aleluja. Co za przywilej stać przed wami w niedzielę, dzielić się Słowem Bożym. W czwartek już tutaj usługiwałem i głosiłem na temat dziewiątego przykazania, które Bóg dał nam w dekalogu i myślę, że dzisiaj miałem trochę inny plan, ale idę za ciosem i chcę przejść o werset dalej, czyli do tego, co nazywamy dziesiątym przykazaniem. I wierzę, że będzie dla was zbudowaniem, będzie dla was posileniem duchowym to, co Bóg chce, aby Jego dzieci usłyszały, aby Jego dzieci wzięły ze Słowa Bożego. Nie wiem, czy to i mi tak się ostatnio tu ciepło robi, czy jest tak ciepło. Wiecie, zbór mi trochę przypomina port. Byliście kiedyś w takim dużym porcie? Taki wielki port, nie taki tam mały, gdzie dwa luksusowe jachty, duży taki. Cie, wszyscy z was gdzieś tam żeglują po tych wodach życia. Niektórzy z was idą przez potężne sztormy, takie, że aż człowiek Boga chwali, jak widzi z powrotem, że wchodzicie do portu w niedzielę i mówię, jeszcze jeden tydzień przeżyli. Inni z was gdzieś tam w stoczni stoją, gdzie ich pielęgnują i przychodzicie tacy wypoczęci, zadowoleni. Mówicie, chwała Bogu, Bóg jest dobry, bo Pan Bóg dał wam taki czas odpoczynku. Inni jeszcze gdzieś tam żeglujecie za jakimś marzeniem, za jakimś pragnieniem. Jeszcze inni, jak jakieś stare żaglowce z potarganymi, rozwianymi żaglami wracają z boju, zadowolone, że w ogóle do portu dotarły i mówią jeszcze jeden dzień. Różnie to nasze życie wygląda. Chcę wam powiedzieć, Bóg dał nam swoje słowo, aby było dla nas posileniem, aby było pokarmem dla waszego serca. Bóg dał nam siebie. I człowiek dostaje jakby z dwóch stron posilenie. Po pierwsze posila nas Słowo Boże i Jego miłość, a po drugie, nic tak bardzo nie posila, jak braterska, przyjacielska miłość i dobre słowo od braci i sióstr Kościoła. Amen. Kto z was to doświadczył, to wie o tym, prawda? Jak człowiek się wspaniale czuje, kiedy dzwoni ktoś do ciebie. Ostatnio do mnie jeden brat zadzwonił, słuchajcie, no nie będę mówił nazwiska, bo nie zapytałem go, czy mogę, ale tak mi się spodobało. Cześć, jak się masz? Dobrze. A tak ci chciałem, bo niech cię Bóg błogosławi, pastorze. Amen. Myślę, super, chwała Bogu, taka radość, wiecie, czasami wiedzieć, że gdzieś tam ktoś się o nas modli. Chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na dziesiąte przykazanie dekalogu, na dziesiąte przykazanie Słowa Bożego. Kiedyś bardzo ogólnie mówiłem na ten temat i dzisiaj tutaj pewne rzeczy, ci z was, którzy byli na nabożeństwie, ja sobie nawet gdzieś zapisałem kiedy, na nabożeństwie 4 marca 99 roku, to sobie coś przypomną, ale tak jak mówię, Bóg pewnie jakby nowe światło położył dla mnie, jeśli chodzi o dziesiąte przykazanie. Zawsze patrzyłem na nie jak na takie, no dziesiąte przykazanie dekalogu i wszystko, prawda? Jest ich 10, no i to jest 10. Chciałbym wam tutaj coś zupełnie innego dzisiaj pokazać. Wierzę, że będzie dla was odświeżeniem i posileniem, jak wszystko w Słowie Bożym. Otwórzmy nasze Biblię, ewentualnie czytajmy tutaj to, co wyświetla się na Telebimie. Psalm 139, 23-24, werset 23-24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. To jest modlitwa z psalmu 139 i ci z was, którzy już trochę dłużej są wierzący i czytają Słowo Boże, wiedzą, że psalm 139 to jest ten sławny psalm, który zaczyna się: Ty, Panie, zbadałeś mnie, Ty znasz mnie. Innymi słowami jest to psalm, który nam w Słowie Bożym mówi, że Bóg wie, dokąd zmierza nasze życie. Wie o nim wszystko, zna datę naszego urodzenia i datę naszego odejścia, nasz spoczynek, nasze działanie, wie, jak się kształtowaliśmy, wie wszystko. I po tych odkryciu, które doświadcza psalmista, on kończy swoją modlitwę właśnie tymi słowami: badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz. Parafrazując może ten taki poważnie brzmiąco biblijny tekst, tak naszymi słowami współczesnymi: Panie Boże, zobacz, czy nie idę drogą złą, która prowadzi do złego, która oddala mnie od Ciebie. Po zbadaniu ludzkiego serca Boża diagnoza. Boża diagnoza, powiadam wam. Boża recepta razem z nią. Boże przykazanie i Boża rada brzmi: jeśli chcesz być duchowo zdrowy. Kto z was chce być duchowo zdrowy? Ja chcę być duchowo zdrowy. Jeśli chcesz być duchowo zdrowy, to nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To jest 10. przykazanie dekalogu. I teraz do czego zmierza? Każde z przykazań dekalogu jest święte. Bóg dał je nam, abyśmy je przestrzegali. Ale to jest zupełnie inne niż pozostałych 9. Dla przypomnienia, dla tych z was, którzy jakby nie słuchali na ten temat wcześniej, dekalog składa się, wiemy, z 10 przykazań. 4 z nich odnoszą się do relacji takiej między mną a Panem Bogiem, prawda? To są te 4 z nich. Pierwsze 4. Drugie 6 przykazań, czyli druga tablica, odnosi się do relacji ja i mój bliźni przed obliczem Pana Boga. Czyli ja i mój bliźni, krótko mówiąc. I teraz nie pożądaj domu bliźniego swego, żony bliźniego, żadnej rzeczy, służebnicy, wołu, jego osła, żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Widzicie, tutaj chcę wam powiedzieć bardzo taką ważną rzecz. 10. przykazanie dotyczy człowieka w trochę inny sposób niż pozostałe. Tym razem nie chodzi o stosunek do Boga, czyli względem ja, Bóg, tak jak mamy pierwszych 4 przykazania. Tym razem nie chodzi o stosunek między ja i mój bliźni, tak jak mamy te kolejne 5 przykazań. Tym razem chodzi o coś wewnątrz nas. Widzicie to? Chodzi o coś, co w nas w środku jest. O coś, co dzieje się w naszym sercu. Gdy oddajemy je Bogu, to jest to, co z naszego serca Bóg chce usunąć. I to jest tu bardzo ogólne, ale zaraz wejdziemy w to dużo głębiej. I jeszcze raz powtórzę teraz. 10. przykazanie dotyczy człowieka w zupełnie inny sposób niż pozostałych 9. Jak już mówiłem, 1-4 dotyczy relacja ja-Bóg. Od 5-9 ja i mój bliźni. I teraz to 10. też właściwie zalicza się do tego ja i mój bliźni, ale jak gdyby Bóg kieruje bardziej tą swoją lupę, to ostrze Bożego Słowa w głąb nas, w nasze serce, kim chce byśmy byli i kim nie chce byśmy byli. 10. przykazanie jest tylko pozornie powtórzeniem przykazania 7. Nie cudzołóż. No bo przecież już 7 mówi nie cudzołóż, prawda? Czyli no Bóg myślę, że nie powtarzał się, już powiedział raz nie cudzołóż. A tu jednak pisze, by nie pożądać żony bliźniego swego. Zobaczcie, tutaj pisze to, co Pan Jezus dawno temu jakby pokazał przed waszymi oczami, gdy czytaliście słowo, prawda? Innymi słowami, o tak to chciałem powiedzieć, innymi słowami Jezus powiedział tak, że ktokolwiek spojrzy na kobietę, tak? Z pożądliwością w swoim sercu. I my często myślimy, że jak gdyby tego nie wiedzieli ludzie w Starym Testamencie. Chcę wam powiedzieć, Boży, święci i czyści ludzie mieli to tutaj w 10. przykazaniu. Nie pożądaj. Nauka Jezusa to nam jeszcze bardziej otwarła, dała nam większe światło. Ale Bóg się nie powtarza. Bóg nie powtórzył niechcąco 7. nie cudzołóż i 8. nie kradnij.
Ale też mówi, poświęć ich w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą. Czyli jesteśmy poświęceni przez Słowo Jego. I w Efezjan jest też powiedziane, że jesteśmy obmyci. Obmyci Słowem Jego. W 5. rozdziale mówione jest o
na życie, które ma dla nas Bóg. Ponieważ my wierzymy, że kiedy człowiek się nawraca, Jezus staje się naszym Panem i rodzimy się na nowo, wyznając Bogu nasze grzechy, doświadczając oczyszczenia świętą krwią Jezusa, tak? Odwracając się od naszych grzechów na zawsze, prosząc Boga, aby rozpoczął w nas nowe życie, dokonuje się w nas cud. Amen? Doświadczyliście tego cudu? Teraz, kiedy ten cud się we mnie dokonał, Bóg chce kolejną prawdę mi objawić, że moje życie, że nie należymy do samych siebie, ale że jesteśmy kupieni drogocenną krwią Jezusa i dlatego jest wola Boża dla naszego życia, dla życia każdego z was na tym miejscu. Nie ma jednej osoby na tej sali, dla której Bóg nie miałby cudownego planu w Jezusie Chrystusie, abyście mogli żyć dla chwały Bożej. I teraz zobaczcie, jeżeli w naszym życiu rozpali się pożądliwość, ona nas wyprowadzi poza wolę Bożą. Pożądliwość ku czemukolwiek. My często słowo pożądliwość kojarzymy raczej ze sferą taką seksualną. Pożądliwość może, wiecie, dotyczyć samochodu, domu, stanowiska. W tym sensie pożądliwość. Ona zawsze prowadzi poza wolę Bożą. Ona jest jakby, jeszcze raz to powtórzę, nie wewnętrzną niezgodą. Jakby coś w nas mówiło, nie zgadzam się z Bogiem na takie życie, jak mam. Będę sobie żył inaczej. Ja wiem lepiej, jak to zrobić. Ponieważ uległość przed Bogiem i chodzenie drogą Bożą jest, Panie, Ty prowadź. Panie, co Ty masz, biorę. Co Ty dajesz, Panie, będę tym żył. Będę dbał o to, co Ty dajesz. Będę Cię kochał bez względu na okoliczności. To jest jakby druga strona. Pożądanie. Jak też złamanie któregokolwiek z przykazań, od 5 do 9, Bóg nazywa brakiem miłości do ludzi. A jeżeli nie mamy miłości do bliźniego, to nie jesteśmy w stanie zachować i pierwszych 4 przykazań względem Boga, bo kto nie miłuje swojego brata i bliźniego, którego widzi, nie jest w stanie kochać Boga. Złamanie któregokolwiek z 10 przykazań jest złamaniem, jest przestępstwem wobec miłości bliźniego i miłości Boga. Dlatego religijni ludzie są tak podli. Dlatego religia tyle krzywdy zrobiła, ponieważ religijny człowiek jakby żyje w fałszywym przekonaniu, że przestrzega pierwszych 4 przykazań, ale całkowicie mu nie zależy na pozostałych 6. Jakby usprawiedliwił się pierwszymi 4. I dlatego czasami religijni ludzie zrobili tyle krzywdy na świecie. Przykazania bowiem, mówi list do Rzymian, nie cudzołóż, nie zabijaj, tak jak mówiłem, od 5 do 9, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne, w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. A więc wszystkie te przykazania, w jakim słowie się streszczają? Miłuj. W słowie miłuj bliźniego swego. W słowie miłuj. Jeśli nie będzie w nas, jako w wierzących Bożej miłości, to daremnie tu się spotykamy w te czwartki i niedzielę. Daremnie wmawiamy sobie, że jesteśmy nie wiadomo czym. Bóg nigdy nas nie powołał, bracia i siostry, do tego, byśmy sobie wmawiali, że my jesteśmy lepsi, a inni gorsi. Że my mamy rację, inni nie mają. Bóg nas powołał, by studiować to słowo, modlić się o naszych bliźnich i kształtować siebie na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Co inaczej, proste słowo jest, uświęcać się, czyli stawać się podobnym do Jezusa. I Bóg pokazuje nam teraz wielokrotnie, że wszelkie złe rzeczy mają początek w naszych myślach i w naszym sercu. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło wam się doświadczyć od kogoś zła albo uczynić komuś zło, początek wszelkiego zła jest w myślach, w sercu człowieka. Tam się wszystko zaczyna. Taki był początek, nie wiem, najbardziej znanego chyba upadku w Biblii, jaki możemy znaleźć. Taki był początek cudzołóstwa króla Dawida. Król Dawid wyszedł i zobaczył. Zobaczył Batszebę, wiemy, zobaczył piękną kobietę. Wyszedł, zobaczył i zaczął pożądać, zaczął myśleć o tym, potem to zrobił. A kiedy już ją w końcu zdobył, to pociągnęło za sobą złamanie wielu innych przykazań, łącznie z tym, że zabił. Zabił, kłamał, przestał mieć w Panu swojego Boga, co spowodowało, że nie mógł już wypełnić żadnego z 10 przez Boga danych przykazań, gdyż wszystko runęło przez to, co uczynił. I wtedy w nasze życie, w takich okolicznościach przyszedł Jezus Chrystus i powiedział nam prawdę. Przyszła światłość na świat, ponieważ ludzie umiłowali ciemność i żyli w ciemności. I Bóg zaświecił światło i zaczął nam przez Chrystusa mówić, co się dzieje w naszym życiu. Dla króla Dawida nie przyszedł Jezus, ale dla króla Dawida wszedł prorok Natan i zaświecił mu światło Bożej prawdy. Król Dawid został przekonany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Prorok Natan wykonał dzieło Ducha Świętego, które dzisiaj Duch Święty wykonuje wierzących. I Dawid pokutował i Natan wyszedł z zamku żywy. Ludzie jednak nie zawsze chcą pokutować. Jezus poszedł na krzyż. Nie przyjęli tego, co powiedział. Biblia mówi, do swoich przyszedł, ale swoi nie przyjęli. Wiemy, że to, co się stało na krzyżu, stało się zwycięstwem, a nie przegraną. Stało się ofiarą, przez którą Bóg nas kupił. Stało się, odsłoniło odwieczny Boży plan, ukryty od wieków w Chrystusie, jak mówi o nim Biblia. 10. przykazanie mówi nam coś jeszcze o Bożym działaniu względem człowieka. Posłuchajcie mnie waszym sercem teraz. Prawo i sądy ludzkie. Niektórym z nas zdarza się stanąć przed sądem za różne przewinienia. I teraz albo odpowiadać przed prawem, płacić mandaty i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy jest ktoś, kto tu nie zapłacił mandatu jeszcze. No może jest, ale ja się do nich nie zaliczę. Prawo i sądy ludzkie mają, posłuchajcie mnie, dostęp jedynie do materiału dowodowego opartego na uczynkach. Bóg ma dostęp do materiału opartego na twoim sercu. I chociaż ludzie mogą cię niesłusznie osądzać, ludzie mogą cię przekreślić, chcę powiedzieć dzisiaj każdemu z was, Jezus Chrystus zna materiał dowodowy. Jezus Chrystus wie, kim jesteś i cokolwiek cię męczy w życiu, chcę, żebyś wiedział, że jest łaska u Boga, jeśli tylko wyznajemy swoje grzechy. I teraz 10. przykazanie coś tutaj nam mówi o Bożym działaniu względem człowieka. Bóg nie chce, aby człowiek z trudem rezygnował z przemocy, gniewu, kradzieży lub cudzołóstwa. Bóg chce, by człowiek był czysty ze swej natury w głębi serca. Innymi słowami, Bóg nie chce, abyś z trudem, no nie ukradnę, ale ledwie wytrzymam, no. Bóg chce, żebyś po prostu nie musiał kraść. Wiecie, o czym mówię? Żebyś nie musiał wyjść ze sklepu i się dziwić, no dziś nic nie ukradłem, byłem w Carrefourze albo w Tesco i nic nie ukradłem, no szok. Pochwal mnie. Bóg nie patrzy na nas w ten sposób. Bóg chce, by nasza natura była czysta, że ja po prostu nie muszę kraść, nie muszę kłamać. W czwartek mówiłem na temat 9. przykazania, powiedziałem wyraźnie, nie wierzę, że istnieje jakiekolwiek kłamstwo, którego autorem byłby Duch Święty. Nie ma kłamstwa, które by poszło od Ducha Świętego, że możemy powiedzieć, wiesz, Duch Święty mi to podpowiedział. Ale co zrobić w sytuacjach, myślę, że nie dopowiedziałem tego i niektórzy z was mnie o to pytali potem, jeżeli no nie można powiedzieć prawdy, a kłamać nie chcecie. No takie sytuacje są w życiu. Myślę, że powinniśmy się uczyć od Boga. Zwróćcie uwagę, że kiedy Pan Jezus był o coś pytany i nie mógł powiedzieć tak, jakby chciał, to po prostu nie mówił nic. Nie odpowiadał albo mówił wyraźnie, nie możecie tego jeszcze pojąć. Nie musiał kłamać, po prostu nie odpowiadał. Po prostu mówił, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Albo ja wam odpowiem, jak wy mi odpowiecie. I teraz 10. przykazanie mówi nam tutaj, że Bóg chce, aby prawość była w naszym sercu. Dlatego zbawienie z uczynków jest utopią. Nieważne, co robisz, ale ważne jest to, kim jesteś dla Boga. Bóg chce mieć duchowo przemienionego przez Chrystusa człowieka, który nie mówi i wygląda jak święty, ale jest święty. I to widać w jego życiu. To jest to, co Bóg pragnie widzieć w nas. Bóg nie chce, żebym ja wyglądał. Jestem zmęczony tymi ludźmi, co wyglądają. Czasami piszą jakieś listy i czepiają się nie wiadomo czego. Ja często mam ochotę zapytać tych ludzi, co wy właściwie zrobiliście? Bo to budynek nie taki, bo to sufit nie taki, bo to kolor nie taki. I to wiecie, często ludzie 1000 kilometrów od nas. Bo religia to, bo religia tamto, bo nie wypada, bo siostry bez chustek i tak dalej. Ja wierzę, że Bóg chce w nas mieć czyste serce, które chodzi po tym świecie, jest wonią Chrystusową i sprawia, że wszędzie, gdzie idziemy, Ludzie widzą prawdę, Bożą miłość. Ludzie widzą naszą radykalną miłość do Chrystusa, kiedy wyraźnie stajemy za Jego nauką, Jego pryncypiami. To nie jest zabawa słowami. To dotyczy tego, gdzie spędzisz swoją wieczność. I dlatego Bóg w 10. przykazaniu mówi nam, jak ma wyglądać nasze serce, od czego ma być wolne. Czy czasem ludzie mówią, ja cię nie palę, nie piję, nie kradnę i dlatego chcę iść do nieba. My wiemy, kiedy przeczytamy Słowo Boże, że nie palę, nie kradnę, nie upijam się, czy nie piję, dlatego że do nieba idę, a nie dlatego, że to sprawi, że do niego pójdę. Wiecie, i dla Boga jest ważne to, co myślimy i w co wierzymy, jako prawdy naszego życia. Nie jako jedynie powtarzane i zasłyszane gdzieś dogmaty lub doktryny. Bóg wprowadza człowieka w poznanie swojej woli. Zobaczcie, Mojżesz podczas wędrówki przez pustynię i prorocy zajmują się tym, co widać, uczynkami ludzi. Kiedy przychodzi Jezus, podnosi, jeszcze raz powiadam, uświęca całe Boże prawo, podnosi je i mówi niewiele o tym, co już robimy, ale sięga do głębi naszych serc i mówi nam, kim jesteśmy. I w Nowym Testamencie już wezwanie apostolskie jest: jesteście królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, narodem odkupionym. Jesteście kimś zupełnie innym na tej planecie chorej. Jezus jako prawda całkowita jest wystarczający. Nie jest półprawdą. Wszystko w Nim jest prawdą. Jego słowa, charakter, przykłady i On sam dla nas jest wypełnieniem wszystkiego. Teraz tak, Słowo Boże wprowadza nas w tajemnicę bycia Bożym człowiekiem, ponieważ Ty i ja pragniemy być Bożym człowiekiem. Ja chcę, żeby ludzie widzieli we mnie, żeby moje dzieci widziały, moja rodzina, moja żona, wy, że choć jestem niedoskonały, jednak kocham Boga. I że jestem Boży człowiek. I wierzę, że tego też chcecie, prawda? Chcecie być Bożym człowiekiem. To, kim jesteś. To, co robisz, to, co mówisz, określają twoje myśli. Widzicie, można być człowiekiem pełnym Bożych myśli, nawet przy największym pokuszeniu. I teraz kolejna ważna sprawa chcę wam powiedzieć. Pokuszenie nie jest grzechem. Słyszycie mnie? Szczególnie ci z was, którzy są nowi w zborze. Pokuszenie nie jest grzechem. Czasami zadajecie pytania i pytacie o to. Ja zawsze będę powtarzał, pokuszenie nie jest grzechem. Wiecie skąd wiem? Jezus nigdy nie zgrzeszył, ale był kuszony. Pokuszenie nie jest grzechem. Grzechem jest posłuchać pokuszenia. A więc to, że jesteś kuszony, bracie, siostro, to nie jest znak, że jesteś bardzo mało duchowym człowiekiem, wręcz odwrotnie. Jest to znak, że jesteś bardzo duchową osobą, którą wróg chce ściągnąć teraz z tych torów, zrzucić. Biblia mówi nam o ludziach takich jak Daniel, rzuconych w sam środek imperium, pełnego cudzołóstwa, przepychu, pokuszenia i by wykorzystać możliwości, które Bóg dał w nich dla świadectwa. Widzicie, i zapisałem sobie taką myśl swoją, kiedy ostatnio siedziałem i rozmyślałem. Gdy Ewangelia jest dla nas najważniejsza, gdy Jezus jest naszym Panem, wtedy wszystko inne wokoło nas jest tylko otoczeniem, w którym jesteśmy świadectwem. Powiem to swoimi słowami, ale to też były moje, ale powiem to inaczej. Kiedy Ewangelia jest dla mnie najważniejsza, czyli to, co powiedział Pan Jezus, kiedy Jezus jest moim Panem, czyli to, co robię, robię według Jego nauki, wtedy wszystko, co mnie otacza, moja praca, moje znajomości, mój sposób chodzenia, poruszania się, jest tylko otoczeniem, w którym jestem świadectwem, w którym jestem tym, który wskazuje na Jezusa. Paweł był dobrym świadectwem i w bogactwie, i w przepychu. Gdzie są ludzie, którzy się rozkoszują pożądaniem kobiet, mężczyzn, rzeczy, nawet wtedy, gdy nie przeżywają pokuszenia, bo po prostu to lubią i chcą tak żyć. Biblia mówi też o takich ludziach. Widzicie, ale też Słowo Boże mówi o bezbożniku coś takiego. My mamy być tymi, którzy się rozkoszują, kiedy udaje nam się zwyciężać i kiedy Chrystus jest przez nas widoczny. Bezbożnik jest to człowiek rozkoszujący się tym, że nie ma koło niego Boga, stąd nazwa bezbożnik, i jemu jest przyjemnie. I bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził. Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Psalm 10, werset 4. nie ma Boga i nikt nie będzie dochodził. Krótko i zwięźle tłumaczy sobie duchową rzeczywistość. Po co się wysilać? Nikt nie będzie dochodził. No może Bóg jest, ale nikt nie będzie dochodził. Albo i nawet jedno i drugie. Nikt nie będzie dochodził i Boga nie ma. To jest postawa bezbożności. Ilu ludzi myśli dziś w ten sam sposób? Po co myśleć o Bogu? Nie są tacy źli. Poza tym, kto wie, jak to jest. Ja wiem, jak to jest, a wy? Ponieważ mam co? Słowo Boże. Stąd wiem, jak to jest. Nie dlatego, że ja jestem taki mądry. Wiecie, moja mądrość pozostawia sobie wiele do życzenia. Ale mam Słowo Boże. Dla nich Jezus nie jest prawdą wtedy. Jak gdyby nigdy nie przyszedł, jakby go nie było. A Boży człowiek troszczy się o inne sprawy. Boży człowiek ma jeszcze jedną wspaniałą rzecz, przewagę. Nie musi się martwić o rodzaj usprawiedliwienia. Nie musi kręcić, szukać przed Panem Bogiem, jak się usprawiedliwić. Zobaczmy, jak wielką przeciwnością tamtego wersetu, pamiętacie tamten werset? Jeszcze raz pokaż go. Chciałem taki kontrast wam pokazać. Bezbożny myśli w pysze swojej nie będzie dochodził, nie ma Boga, oto całe rozumowanie jego. Widzicie postawę bezbożnego? A teraz jaki werset pokazać, by pokazać przeciwstawność tego, co powinno być w nowym stworzeniu? Zobaczcie na ten werset teraz, jako przeciwność, na tą modlitwę. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Inaczej brzmi? Widzicie to? Jaka przeciwność? Nie tylko nie musimy się martwić o usprawiedliwienie, gdyż Bóg sam nas chce usprawiedliwić, ale tylko w prawdzie. Bóg nie przemilcza zła, ale możemy się modlić. Panie, niech moje słowa znajdą podobanie. Panie, pouczaj mnie. Opoko moja, odkupicielu mój. Kto potrzebuje odkupiciela? Ten, kto jest w niewoli. W tym wypadku niewoli grzechu. Kto potrzebuje opoki? Ten, kto jest słaby, kto się chwieje, żeby się nie zachwiać. Kto potrzebuje Pana? Sługa potrzebuje Pana. Widzicie, i można się modlić, by sam Bóg kontrolował nasze serce, nasze wnętrze. I stąd ten psalm, który czytaliśmy na początku. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Badaj me serce. Widzicie, serce człowieka go zwodzi. Zwodzą nas nasze pożądliwości. Zobaczcie, ile dzisiaj mamy nałogów. Ile dzisiaj ludzi jest związanych rzeczami, które do głowy by nie przyszły, wiecie, kiedyś. Są kliniki, które leczą ludzi z hazardu. Czytałem o ludziach, którzy przegrali wszystko. Kiedyś nawet w wiadomościach podawali o facecie, córkę przegrał, 4-letnią, w barze. I kobieta, matka dała na policję wezwanie. 4-letnie dziecko w barze przegrał w karty. Ludzie są tak związani graniem. Dlaczego? Bo gdzieś jest jakaś pustka, która się tego domaga. Często na przykład, kiedy się mówi też o pornografii, ludzie nie rozumieją, dlaczego ona jest niebezpieczna. Mówią, co to tam złego, tam babkę sobie pooglądać. Problem nie polega na tym. Chemicznie uzależnia twój organizm. Dzisiaj medycyna odkryła, że to jest proces chemiczny. To jest coś, co uzależnia. Powoduje, że umysł otrzymuje pewnego rodzaju nagrodę. I ktoś, kto w to wchodzi, zaczyna chcieć coraz więcej. Kolejne mamy papierosy, narkotyki, alkohol. Wszystko zaczyna się z reguły od uśmiechniętej reklamy. Do dzisiaj pamiętam tą reklamę tych sławnych papierosów. Nie chcę marki wymieniać, z tym kowbojem na koniu, pamiętacie, w Krainie Wolności, który potem umarł na raka i jakoś nikt o tym głośno nie napisał. Badaj mnie, Boże. Czemu serce jest tak ważne? Bo z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. Z naszego serca one pochodzą. A więc, Boże, badaj moje serce. Nie chcę, aby w moim sercu znajdowały się te rzeczy, a wy? I to jest cel mojego dzisiejszego nauczania. Z serca to pochodzą. 10. przykazanie mówi, by tego nie robić. Bóg nas poucza, pochodzi to z serca. Serce ludzkie może być zmienione tylko pod Bożą mocą. A więc zobaczcie, nie jesteście w stanie zachować 10. przykazania, ani żadnego, bez potęgi i mocy Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela. Aby Nie było tam miejsca na takie rzeczy. Nie możemy oddać Jezusowi, zobaczcie, tylko pół życia. Nie możemy być jak księżyc, mieć jasną i ciemną stronę. Będziesz miłował Pana Boga swego z tej większej połowy serca i z tej większej połowy duszy swojej. Tak? Jak wy macie tam? No właśnie, właśnie. Nie wolno nam jakby zmieniać Bożego planu. Boży plan, Bóg wie, co jest dla nas dobre. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Bóg mu wie, że to jest gwarancją tego, że moje i Twoje życie będzie takie, jak trzeba. I to jest znowu niemożliwe bez Chrystusa. O takich ludziach pisał Paweł, bo któż poznał myśli Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli jakiej? Chrystusowej. To jest ta myśl, która z całego serca człowiek chodzi za Jezusem. I ostrzega nas. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Jak nasze myśli mogą się odwrócić od szczerego oddania się Chrystusowi? Za chwilę kończę tę lekcję, ale posłuchajcie teraz uważnie jeszcze raz. Dzieje się to wtedy, kiedy ktoś w wasze życie przyniesie inną Ewangelię albo głosi innego Jezusa. I teraz jak się uszczec? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Uszczec się możemy, posiadając Boży pokój, czyli pełną ufność, pełną wiarę, pełne przekonanie w tym, że Bóg trzyma twoje życie w Jego dobrych rękach. Amen. Bo jeżeli tego nie masz, nie będziesz miał pokoju. A jak nie masz pokoju, zaczynasz się szarpać i targać. Jak się zaczynasz szarpać, rzucać, targać na wszystkie strony, wtedy bardzo łatwo ci podsunąć innego Jezusa. I wtedy podsuwam innego i ci powiem, słuchaj, przecież Bóg chce dla ciebie, żebyś to miał. Bóg chce, żebyś to mógł zrobić. Chwileczkę, co ty się męczysz. Przecież Pan Bóg daje tyle obietnic, jest w Słowie Bożym. I delikatnie podsuwa się innego Jezusa. Nie tego, który mówi, trwajcie we mnie, czekajcie, jest odpowiedź w drodze, tylko tego w stylu takiego, wiecie, bardzo szybkiego, takiego tego, ja nie chcę użyć słowa McDonald's, ale wiecie, o co chodzi. Podjeżdżasz do okienka i dostajesz. I o ile w wypadku kanapek to jest ich sprawa, o tyle w wypadku duchowych rzeczy, to nie dzieje się tak w życiu. Znam niektórych z was wiele lat i wy znacie mnie. Czy oprócz moich wad, wybaczcie za szczere pytanie, czy oprócz moich wad widzicie też jakieś moje zalety, czy nie? I co, mam jakieś, czy nie mam? Do czegoś zmierzam, tak? Ja też widzę wasze zalety. Wiem, że z trudem wam przyszło pokiwać głową, że mam. No, dziwię się, że jestem jeszcze na stanowisku pastora. Ale ja widzę wasze zalety. Ale wiecie, do czego tutaj zmierzam teraz? Wielu z was, których znam, nie chcę imionami teraz wyciągać. To, co w was widzę szlachetnego, pięknego, jesteście jak chleb z Bożego pieca. Wielu z was przeszło swoje, żeby być tym, czym jesteście. Wielu z was minęły lata, zanim się staliście tym, czym jesteśmy. Pamiętacie, niektórzy z nas znamy siebie już wiele lat. Pamiętacie, jak inni byliśmy kiedyś, prawda? Jak dziś się zmieniliśmy po różnych rzeczach, które przeszliśmy. Tak działa Boża ręka. Tak działa ten Boży piec, ten Boży garncarz, który nas kształtuje na swym kole. Tyś z garncarzem, ja mgliną jest. Panie, kształtuj mnie. Ja pamiętam takie świadectwo jednego kowala, który we wsi czytałem, zachorował ciężko. I taki sąsiad złośliwy jego przyszedł do niego i mówi... Widzisz, no i to masz całego Boga swojego. Ja jestem zdrowy, a ty tu chłopie z tymi choróbskami się męczysz i coraz gorzej z tobą. No i gdzie ten twój Bóg? I ten kowal mu odpowiedział takimi słowami, widzisz, ja jestem kowalem. I nauczyłem się, że jedną rzecz, że cenne kawałki metalu tłukę i palę w piecu, aż są tym, czy chcą. Dziadostwo leży zardzewiałe w trawie i ma spokój. Bóg chce was kształtować. Bóg chce was kształtować. Oto jak ważne są myśli, głębokość naszego serca, byśmy wytrwali w czystości. Słuchajcie, nigdy w naszym zborze nie będziemy doświadczać Bożych uzdrowień, działania Ducha Świętego, znaków, proroc czy cudów, jeżeli tylko będziemy o nich mówić, a ja o nich nawet będę nauczał i ściągnę najlepszych nauczycieli, którzy tak będą nauczać o chrzcie w Duchu Świętym, że szok. Potem ściągnę takiego nauczyciela, który wam takie kazanie o uzdrowieniu powie, że się aż kartoteki w przychodniach wybieleją. To nic nie pomoże, dopóki nasze serca nie będą czyste i uszy gotowe na słuchanie głosu Pańskiego. Wiecie o tym? Ludzie w najgłębszej prostocie doświadczali Bożych cudów. Bez poznania wielu doktryn doświadczali Bożego działania i wtedy odkrywali dopiero, że jest to, ponieważ ich serce było gotowe na Boże działanie. Ja pamiętam, słyszałem jednego brata w Rosji, świadectwo o jego dzieciach, gdzie jego dzieci się modliły i prosiły Pana Boga, żeby przyszedł w ich życie i usłyszeli, jak dzieci mówią innymi językami. Dzieci przybiegły i pytają rodziców, co się dzieje. One pojęcia nie miały o dogmacie, o doktrynie. To nie byli ludzie w stylu spierający się z innymi wyznawcami, że są języki, nie ma języków, a wy zielonoświątkowcy to macie, a wy nie macie. Oni się modlili. Bóg coś uczynił dla jakiegoś celu i zaczął ich używać. Przyszedł dar, ponieważ serce było czyste. Pamiętam też świadectwo z gazety o tej siostrze Waselinie Szusz. Może czytaliście to, gdzie SS zagoniło tych ludzi w czasie czystek na Podolu tutaj, na Ukrainie, do tego rowu. Chcieli rzucić granaty. To była kolejna wieś, którą już niszczono. I wtedy ona była maluśkim dzieckiem i zaczęła biec w kierunku tego dowódcy, tego SS-mana. I Niemcy momentalnie chcieli ją zastrzelić, ale SS-man kiwnął, żeby nie strzelać, ten głównodowodzący, bo się nie bał takiego małego dziecka. Ona podeszła i prosta ukraińska dziewczyna otrzymała dar języków i czystym niemieckim językiem zaczęła mówić do niego takie rzeczy, że facet najpierw usiadł, a potem mu twarz zbielała. Żołnierze nie wiedzieli, gdzie oczy mają podziać. Spakowali Niemcy broń, wszystko i odjechali. I ona potem dzieliła się. Niedawno, nie wiem, czy ona jeszcze żyje. W każdym razie jeszcze niedawno czytałem w gazecie, jak dzieliła się tym w ukraińskich zborach. Tym świadectwem mój Bóg, do dziś nie wiem, co ja mu powiedziałam, do dziś nie wiem, czemu pojechali, ale wiedziałam wtedy, że Duch Święty spoczął na mnie i dał mi słowo dla tego oficera. I powiedziałam mu coś, co tylko on wiedział, o co chodzi. Bóg chce działać. Ale pamiętajcie, nie zaczniemy być Kościołem Bożego działania tylko wtedy, jeśli zaczniemy się spierać, kto ma rację, kto nie ma racji. Bóg za tym nie staje. Bóg nie zasiada do takiego pokera. Jeżeli będziemy patrzeć na innych, czy oni są duchowi, czy niewystarczająco. Ja myślę, że w naszym zborze nie ma cudów, wiesz, bo za mało się modlisz. A on powie do mnie, nie, bo to ty się za mało modlisz. Jeśli potrzebujesz działania Bożego, zacznij swoje życie przed Panem w czystości. Bóg zacznie do ciebie mówić. Jak Bóg zacznie do ciebie mówić, nie będziesz się mógł oderwać. To jest coś, co ostatnio doświadczam i dziękuję za to Bogu. I uczę się, że Boża czystość to nie jest to, co świat nazywa czystość. Jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia, ale myślę, że w tym miejscu skończę. Powiem w ten sposób, może jeszcze jedną rzecz, że pokusa, by złamać dziesiąte albo którekolwiek z przykazań, nigdy nie pochodzi od Boga. Bóg jest święty i nie może być źródłem pokuszenia i nieczystości. I chcę wam powiedzieć, Słowo Boże mówi, że niechaj nikt, gdy wystawiany jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Widzicie, i teraz człowiek taki nieugruntowany nie poradzi sobie z pokusą. Musisz trwać w Chrystusie, ponieważ Słowo Boże mówi, że kto nie trwa w Chrystusie, albo powiem to jeszcze inaczej, tak jak Słowo Boże mówi, a tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a chwili pokusy co? Odstępują. Po prostu rosną na skamieniałym gruncie. Z reguły w Biblii, prawda, kamień, opoka, skała jest pozytywnym przykładem. Tutaj pokazuje, że my musimy nasze korzenie duchowe głęboko zapuścić, trwać mocno, głęboko spoić z Panem Jezusem, aby gdy przyjdzie pokuszenie, byś mógł wytrwać. Gdy przyjdzie pokuszenie, do którejkolwiek z tych rzeczy, które Bóg mówi, nie będziesz tego czynił, abyś mógł sobie przypomnieć, po pierwsze, co ci Pan Jezus mówił, jak cię kochał, jak cudownie z Nim było, kiedy był blisko ciebie. Amen. Po drugie, że grzech zawsze kosztuje więcej niż cena, pisze na karteczce. Grzech, jeśli ty jego nie odrzucisz, on wyrzuci ciebie. Jeśli ty jego nie sponiewierasz, on sponiewiera ciebie. Grzech zawsze kłamie. Jeżeli macie problem i powracacie do tego samego grzechu, to kiedy cierpicie z tego powodu, zapiszcie sobie na kartce, co czujecie. I kiedy przychodzi pokuszenie, przeczytaj sobie. Oto, co czułem, kiedy robiłem to, do czego znowu jestem kuszony. Nie dam się kłamać ojcu kłamstwa po raz kolejny. Wierzę, że Bóg da wam posilenie i siłę, abyśmy stali się takim zborem, który będzie mógł wołać w modlitwach, który będzie mógł doświadczać Bożego działania. Chcę wam powiedzieć, 10. przykazanie nie jest najważniejszym przykazaniem, dlatego że akurat dziś wziąłem i usługuję tylko z niego. Wcześniej o każdym z nich powiedziałem parę słów. Wcześniej o każdym z nich tu w tym zborze było kazanie. Ale 10. przykazanie jest jakby tym zupełnie innym, które ma do czynienia z moim sercem, które mówi nie tylko nie rób i nie będziesz, ale które świeci do mojego serca i mówi: Mirek, nie rób i nie będziesz, a tutaj jest początek wszystkiego. Niech Pan was błogosławi, da wam posilenie, by tu w tym mieście, w tym małym miasteczku był Kościół, gdzie są ludzie, którzy kochają Jezusa bardziej niż siebie, bardziej niż swoje egonizmy, niż malutkie swoje poglądy, którzy wybaczają potężniej niż ten świat, którzy modlą się więcej niż religia i którzy siebie wzajemnie otaczają miłością, która będzie budować nasz zbór, nie tolerancją, która toleruje, miłością, która potrafi podnosić człowieka z brudu.